Dział 58. Tam, gdzie mnie łaska boska nie zaprowadzi. Nie pamiętam wiele z tego, co było potem, zakończyła Lyra, drapiąc się po rogu. Przez jakiś czas wszystko się trochę rozmywa. Mam tylko strzępki wspomnień. Jakoś udało nam się wrócić do miasta. Działo się tam dużo zamieszania. Była ta zebra, którą widzieliśmy wcześniej razem z jakimś szablozębnym i ludźmi. Jakieś szkielety. Coś o górze. Ja naprawdę nie pamiętam. Chciałabym, ale nie mam żadnych wyraźnych wspomnień aż do tygodnia później, kiedy obudziłam się w szpitalu. Zamilkła, wpatrując się przed siebie z pustym wyrazem twarzy, po czym odwróciła się i spojrzała na mnie. Wszystko zapisałeś? Zaśmiała się szyderczo, wykrzywiając usta w grymasie. Lyra mdleje ze strachu. Przed człowiekiem mówiącym trawa. Mruknąłem, zapisując ostatnią część informacji. Kiedy Lyra zaczęła swoją opowieść, sięgnąłem po kilka formularzy medycznych leżących z tyłu jej wózka inwalidzkiego i zacząłem pisać na ich odwrocie dostarczonym kawałkiem węgla drzewnego. Każdy cal papieru był teraz pokryty zapisem historii Lyry, słowa upchane tak ciasno, że w niektórych miejscach trudno było je odczytać. Odchylając się do tyłu, przebiegłem wzrokiem po zapisanych kartkach. Chy mogę uwierzyć, że to wszystko zapisałeś, westchnęła Lyra, kręcąc głową. To może być ważne, powiedziałem, składając papiery i chowając je pod koszulę. Poza tym nie ufam swojej pamięci na tyle, żeby to wszystko zapamiętać. Po co właściwie miałbyś potrzebować tych informacji później? Spytała Lyra, unosząc brew. Dla księżniczek, po pierwsze, odparłem, wkładając kawałek węgla za opaskę mojego krótkiego kucyka i na dowód, kiedy przyjdzie czas. Dowód! Warknęła Lyra. Dowód czego? Że to wszystko twoja wina, odpowiedziałem. To przez ciebie i twoje wtrącanie się ludzie stają się teraz mądrzejsi. Nie wiem, powiedziała Lyra, odchylając się w wózku i drapiąc się po brzuchu. Ta ludzka samica powtórzyła słowo, które powiedziałam, ale co z resztą ludzi? Myślisz, że chodziłam i rozmawiałam z każdym człowiekiem w Equestrii? Na Equusie. Kurde, było tam kilku ludzi, tych ze szablozębnym, używali słów, których nigdy nawet nie słyszałam. Więc co chcesz powiedzieć? Spytałem. Mówię, że nie wiem, czy to ja to spowodowałam, czy po prostu wpadłam w to szaleństwo na samym początku. Warknęła Lyra, drapiąc się po brzuchu. Czy ludzie już stawali się inteligentni, a ja przypadkiem wdepnęłam w to w odpowiednim momencie? Muszę założyć, że tak było, chyba że coś pozwala ludziom szybko uczyć się od innych ludzi. Jakby jeden człowiek na wschodnim wybrzeżu nauczył się słowa trawa i nagle człowiek na zachodnim wybrzeżu też je zna. Spytałem z nutą niedowierzania w głosie. Jakby wspólna świadomość, zwariowałaś. Bardziej nieprawdopodobne, zapytała Lyra. Że ludzie istoty, o których w Equestrii nikt prawie nic nie wie, mają zbiorową inteligencję, która powoli pozwala im stawać się mądrzejszymi. Czy że ja jakoś nauczyłam ludzi wszystkiego, co teraz wiedzą? Dobra, niech ci będzie, warknąłem, odchylając się i krzyżując ręce. Załóżmy, że masz rację i ludzie uczą się od siebie nawzajem. To kto ich uczy tych słów? Bo na pewno nie rozumieją kucyków. Cóż ty na przykład, królu, powiedziała Lyra, zwolna rozszerzając się w uśmiechu. Kiedy spojrzałem na nią zdezorientowany, skinęła głową w stronę miejsca za moimi plecami. Odwróciłem głowę i oczy rozszerzyły mi się, gdy zobaczyłem, że mała grupka ludzi zbliżyła się, gdy byłem zajęty opowieścią Lyry. Byli teraz zaledwie kilka stóp dalej, wciąż częściowo ukryci w pobliskiej roślinności. Słuchali każdego słowa, które powiedzieliśmy, ciągnęła Lyra, gdy wpatrywałem się w ludzi. Zwłaszcza ciebie. Ich oczy nie oderwały się od ciebie na dłużej niż kilka sekund w żadnym momencie. Nie możesz mówić poważnie. Zacząłem, ale urwałem, gdy pochyliłem się do tyłu, by lepiej się przyjrzeć. Kiedy się poruszyłem, oczy ludzi podążyły za mną, ich głowy lekko obracając się w moją stronę. Zatrzymałem się, po czym pochyliłem do przodu. Znowu ich oczy podążyły za mną. Co do kurwy, mruknąłem marszcząc brwi. Jane ożywiła się, wysuwając głowę z zarośli. Kurwa, oczy rozszerzyły mi się z alarmem i szybko pokręciłem głową. Nie, kurwa, zaświergotała. Kurwa, kurwa. Schowałem twarz w dłoniach, gdy kontynuowała powtarzanie słowa, przekręcając je w ustach i testując różne sposoby wymowy. Do cholery jasnej. Dobra robota. Królu, zaśmiała się Lyra. Och, zamknij się, wnąłem, podnosząc głowę i wpatrując się w nią. W każdym razie, czy, kurwa, czy dowiedziałaś się, kim był ten człowiek w grobowcu? Niestety nie, burknęła Lyra. Po powrocie do Equestrii przeprowadziłam pewne badania. Nawet spędziłam tydzień, przeszukując archiwa w Canterlocie. Nic, co znalazłam, nie wspominało o człowieku pochowanym w taki sposób. Szukałam nawet jakichkolwiek wzmianek o ludziach przed ich odkryciem w Equestrii około 1000 lat temu. Nic. Nie tylko ten człowiek poprzedza swój gatunek o co najmniej 2000 lat, ale został pochowany w sposób uważany za największy zaszczyt, jaki można otrzymać po śmierci w tamtych czasach. Czy ludzie nie mogli istnieć gdzie indziej na świecie, zanim Equestria ich odkryła? Tylko po to, by się zatrzymać, gdy coś, co powiedziała Lyra, dotarło do mnie. Czekaj. Ona, skąd wiedziałaś? Że to była ludzka samica? Jej kości biodrowe, warknęła Lyra. Były szerokie, przystosowane do wydania dziecka. A odpowiadając na twoje drugie pytanie, ponieważ nie ma żadnych zapisów o ludziach, dopóki Equestria nie odkryła ich w górze, na której teraz stoi Canterlot. Dziwne, mruknąłem, drapiąc się po brodzie. Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Sprawdzałam też te 3 kuńskie czaszki nad drzwiami, ale genealogiczne zapisy Equestrii nie sięgały wystarczająco daleko. Najbliższe dopasowanie, jakie znalazłam, należało do klaczy z rodu Windasher z 1000 lat temu. Nazywała się Firefly i służyła w armii księżycowej przed wygnaniem Luny. Była jedną z nielicznych strażniczek księżycowych, które przeszły na stronę, gdy Luna stała się Nightmare Moon. Gdybym miała strzelać, jedna z czaszek należała do jednego z jej przodków, ale nie mam żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Wciąż drapałem się po brodzie, przetwarzając to, co powiedziała. Za mną słyszałem, jak ludzie poruszają się w zaroślach, czasu do czasu cicho słysząc kurwa wypowiadany przez Jane. Powoli moje oczy wróciły do Lyry. Próbowałaś komukolwiek powiedzieć o swoich odkryciach? Spytałem. Chnęła, a na jej twarzy pojawił się wyraz irytacji. Jak już mówiłam, próbowałam powiedzieć kucom, że ludzie są inteligentni, ale nikt nie słuchał i skończyłam tutaj. Jeśli chodzi o resztę, nikogo w Equestrii to tak naprawdę nie obchodzi, a zebry w Sandpoint nie chcą mieć już ze mną nic wspólnego. Nawet wyrzuciły wagabonda za udział w zniszczeniu nie tylko świątyni, ale też starożytnego, nieznanego grobowca. Próbowałam przesłać im informacje, ale odesłali je z wyraźną wskazówką, co o mnie myślą. Zajęło mi prawie godzinę, żeby wyczyścić biurko i tydzień, żeby pozbyć się zapachu z mojego biura. Próbowałaś pójść bezpośrednio do księżniczek? Spytałem, unosząc brył. Wiem na pewno, że prowadzą otwarte audiencje właśnie w takich przypadkach. Jestem pewien, że księżniczka Luna byłaby więcej niż szczęśliwa, urwałem, gdy Lyra nagle wybuchnęła szczekającym śmiechem. Królu, z powodu moich działań w Sandpoint oraz moich twierdzeń po powrocie do domu, trafiłam na listę obserwowanych, na samą górę. Nie mogłam nawet zbliżyć się na kilka kwartałów do pałacu, bez plutonu strażników pojawiającego się i eskortującego mnie z powrotem. Zrezygnowałam z prób dotarcia do księżniczek po trzeciej próbie. Twilight? Zapytałem, tylko po to, by skrzywić się, gdy Lyra obdarzyła mnie martwym spojrzeniem. Tak. Przeprafadł i obserwowałem zirytowaną jednorożkę, jak wpatruje się w ziemię, mamrocząc pod nosem. To naprawdę zrujnowało ci życie, prawda? Cicho zapytałem po kilku sekundach. Ucho Lyry drgnęło, ale wciąż wpatrywała się w ziemię przed sobą. Tak, warknęła, chociaż zwykła jad w jej głosie zniknął. Brzmiała po prostu zmęczona, wyczerpana i zrezygnowana. Wyrzucili mnie z akademii, wyśmiali w Canterlocie i żaden z moich dawnych przyjaciół ze szkoły nie chce ze mną rozmawiać. Nawet Moon Dancer, lokalna wariatka od teorii spiskowych, nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Co gorsza, Bon Bon wezwała strażników, kazała mnie aresztować i umieścić w psychiatrycznej części szpitala w Ponyville. Powiedziała, że to dla mojego dobra. Jej oczy się zwęziły, a ona splunęła na ziemię z pogardą. Dla mojego dobra, moja dupa. Odwiedziła mnie tylko 2 razy, zanim przestała się pojawiać. Czekaj, chyba to pamiętam, powiedziałem powoli, zanim moje oczy się rozszerzyły. Tak, to był mój pierwszy dzień w Ponyville. Musiałem czekać na zewnątrz domu Rarity, bo nienawidziła ludzi i nie chciała mnie w środku. Nienawidziła ludzi, przerwała Lyra, mrugając jak sowa. Odparłem, machając ręką nieświadomie. Sweetie Belle została zaatakowana przez zarażonego człowieka. Naprawdę? Nie wiedziałam, zamruczała Lyra. Musiało się to stać, gdy byłam poza miastem. Wiele na ten temat. Tylko tyle, że się stało, powiedziałem. W każdym razie byłem przed domem Rarity, gdy pojawiła się grupka strażników i aresztowała cię. Jedno oko Lyry drgnęło i warknęła i wyciągnęła wszystkich tych ludzi z twojego domu. Jeśli dobrze pamiętam, było ich 95? Nie, 98. Około 90. To było dużo ludzi. Zamilkłem, po czym spojrzałem na nią ciekawie. Co właściwie robiłaś z tymi wszystkimi ludźmi? Całe ciało Lyry drgnęło na to pytanie. Zirytowany wyraz twarzy szybko zmienił się w warczenie. Nie miałam z nimi nic wspólnego, wrzasnęła, powodując, że podskoczyłem. Nie zbierałam ich, nie gromadziłam ich, nie kradłam ich. Oni przychodzili do mnie. Drążyli tunele do mojej piwnicy na stwórcę. To nie była moja wina. Pod koniec tyrady ciężko oddychała, zgrzytając zębami. Po kilku sekundach mrugnęła i, biorąc głęboki oddech, rozluźniła się. Przepraszam, powiedziała, pocierając grzbiet pyska. Wciąż mam trochę stłumionej złości z tego powodu. Bon, bon, cóż, nie ma to teraz znaczenia. Na jej twarzy pojawił się melancholijny wyraz i zamilkła, wpatrując się w swoje kopyta. Część blizny przebiegającej przez nos przegryzłem wnętrze policzka, niepewny jak zmienić temat. Więc co zamierzasz zrobić z tymi informacjami, królu? Nagle zapytała Lyra, jej oczy podnosząc się, ojrzeć. Co? Spytałem, głupio mrugając. Wydawałeś się dość chętny, by usłyszeć moją historię, powiedziała zmęczonym głosem. Więc teraz, gdy już ją masz, co zamierzasz zrobić z tymi informacjami? Świadomie sięgnąłem i położyłem dłoń na papierach schowanych pod koszulą. Szczerze mówiąc, powiedziałem, klepiąc papiery, nie jestem do końca pewien. Prawdopodobnie powiem Twilight lub Celestii, gdy je następnym razem zobaczę, ale nie wiem, co zrobimy z tymi informacjami. Na razie chcę tylko poinformować je, że ludzie są trochę inteligentni, ale żeby to zrobić, muszę wrócić do pa. Ała! Para silnych ramion nagle owinęła się wokół mnie, unosząc mnie w powietrze. Nie iść chodź! Wrzasnął Tarzan, rzucając mnie przez ramię. Za długo! Teraz iść! Wow, wow, nie, 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 odłóż mnie, odłóż mnie! Krzyczałem, próbując wyrwać się z jego uścisku, ale bezskutecznie. Miał ramię owinięte wokół mojego torsu, przyciskając moje ręce do boków. Mogłem tylko machać nogami, leżąc na jego ramieniu, a nawet one nie miały w sobie wiele siły. Nie, nie odłożyć, chodź, warknął Tarzan, wzruszając ramionami na moje kopniaki, jakby to było nic. Kurwa, zaświergotała podekscytowana Jane. Cholera, jęknąłem, wiotczejąc. Spytała Jane, mrugając zaskoczona. Moje oczy rozszerzyły się, gdy zdałem sobie sprawę, co właśnie zrobiłem. Kurwa, cholera! Wykrzyknęła głośno Jane, podskakując na piętach. Kurwa, kurwa, cholera, kurwa! Nie mam słów, powiedziała Lyra z szeroko otwartymi oczami, powoli opierając się na podłokietniku wózka i kładąc głowę na kopycie. Nienawidzę swojego życia, jęknąłem, mój głos stłumiony, gdy mamrotałem w plecy Tarzana. Tak dobrze ich prowadzisz, królu, zaśmiała się szyderczo Lyra. Pierdol się, warknąłem, podnosząc się, by się na nią wpatrzeć. Kurwa! Zaświergotała Jane, podskakując i uderzając mnie w głowę. Kurwa, król! Tak, pierdolić króla, zaśmiała się Lyra, złośliwy uśmiech rozszerzając się po jej twarzy. Jestem pewna, że jego właścicielka by to pokochała. Musi się nauczyć, żeby nie brać życia tak poważnie. Nikt nie wychodzi z niego żywy. Hardy har ha-a-ała, wrzasnąłem, gdy Tarzan, wyraźnie mając dość, zaczął się poruszać. Szybko ruszył ścieżką w pełnym sprincie, hopy mocno uderzając o ziemię. Musiałem trzymać się kurczowo, żeby nie zostać rzuconym na boki. Zanim podążała trójka innych ludzi, Jane wykrzykując swoje nowe słowa podczas biegu. Kurwa, kurwa, cholera, kurwa, cholera. Cholera, kurwa, kurwa. To stek bzdur, krzyczałem, próbując powstrzymać żołądek przed wspinaniem się do gardła. Cholera! Lyra Heartstrings. Gdy grupa ludzi zniknęła za zakrętem ścieżki, Lyra pokręciła głową, cicho śmiejąc się do siebie. Co za idiota, powiedziała, odchylając się w wózku. Wciąż wpatrując się w ścieżkę, którą zniknęli ludzie, pozwoliła swoim myślom powędrować. Podczas jej pobytu w szpitalu ogólnym w Ponyville miała ograniczone kontakty ze światem zewnętrznym. Ostatnią informacją, jaką otrzymała przed odcięciem, było to, że Bon Bon powiedziała jej. Już Twilight zdobyła sobie człowieka. Potem musiała polegać na gazetach, aby zdobyć jakiekolwiek informacje, a większość z nich była stronnicza, oparta na przekonaniach redaktora i żadna nie zawierała prawdziwych historii o podejrzanej aktywności ludzi, ale to było wszystko, co miała. Przynajmniej do dnia, gdy była na ogrodzonym dziedzińcu, aby zażyć swojej codziennej dawki wolności. Krążyła wzdłuż ogrodzenia, gdy podszedł do niej żeński człowiek. To był strzał w dziesiątkę, dar od stwórcy, człowiek miał informację. Owszem, Lyra musiała przekopać się przez śmieci i bezładne mamrotanie, aby je znaleźć, ale mimo to dała radę. Zajęło to tygodnie, ale człowiek wracał dzięki kawałkom jedzenia, które Lyra przemycała. Dzięki człowiekowi dowiedziała się o rzeczach, które kucyki albo nie zauważały, albo po prostu ignorowały. Dowiedziała się, że nowy człowiek Twilight nie był zwykłym człowiekiem, ale człowiekiem nie człowiekiem. Cokolwiek to znaczy. Dowiedziała się też, że posiadał cechy, których normalni ludzie nie mieli. Umiejętność pływania nie atakował, gdy był zagrożony, oraz przetwarzał i wykonywał polecenia z zaskakującą zręcznością i szybkością. Udało mu się też zabić czterech innych ludzi podczas walki w dole, ale potem nie stał się agresywny. Wręcz przeciwnie, dawał się bardziej uległy. Kimkolwiek był ten człowiek nie człowiek, Lyra była pewna, że był ważny, może nawet niebezpieczny. Po prawie 4 miesiącach otrzymywania informacji od człowieka Lyra była coraz bardziej przekonana, że coś jest nie tak. Ten człowiek wydawał się wyjątkowy. A jeśli to on zaatakował ją w tej dziwnej otchłani ciemności, gdzie pojawili się wszyscy ludzie? Im więcej o tym myślała, tym bardziej to miało sens. Był wyraźnie inteligentniejszy od innych ludzi i mieszkał z Twilight, więc był blisko ważnego członka społeczeństwa Equestrii. Jej gorączkujący umysł był pewny, że ten człowiek stał za wszystkim. Nie wiedziała, co planował, ale zamierzała go powstrzymać. W ten sposób zdecydowała, że nadszedł czas spotkać tego człowieka nie człowieka twarzą w twarz. Jej szansa nadeszła, gdy jedna z nowych pielęgniarek pomyliła jej harmonogram z harmonogramem innego pacjenta. Pozostawiona na dziedzińcu bez nadzoru, wymknęła się przez dziurę w ogrodzeniu, którą pracowała przez 1,5 tygodnia. Na wolności skierowała się prosto do biblioteki i znajdującego się w niej człowieka. To, co się potem wydarzyło, było co najmniej interesujące. Pielęgniarka pomyliła też jej leki, podając jej tabletki, które wywołały u niej majaczenie. Połączenie tych leków z ciężkim brakiem snu pozostawiło ją w obłąkanym stanie psychicznym i niemal natychmiast zaatakowała człowieka. Była pościg, została schwytana i odesłana z powrotem do szpitala ogólnego w Ponyville. Po otrzymaniu właściwych leków i dobrej nocy snu przemyślała sprawę. Patrząc wstecz, wyraz dezorientacji i strachu na twarzy człowieka nie człowieka był autentyczny. Poza tym był jednym z ludzi, których widziała w otchłani, więc to nie mógł być on tym, który ją zaatakował. Był wyjątkowy, to pewne, wystał za dziwnymi wydarzeniami. Jej badania trwały dalej. Nie skupiała się już tak bardzo na człowieku nie człowieku, chociaż żeński człowiek często go wspominała. Lyra próbowała zdobyć informacje o innych wyjątkowych lub nienormalnych ludziach, ale jej źródło albo nie wiedziało, albo nie dbało. Zamiast tego mówiła o człowieku nie człowieku, chociaż Lyra nie wiedziała, dlaczego nazywała go królem. Zapytała człowieka, ale jedyną odpowiedzią, jaką otrzymała, było człowiek kucyk równy. Dopiero w Wigilię Ogniska Domowego wydarzyło się coś ważnego. Gdy człowiek się pojawił, była wyraźnie podekscytowana czymś. Po przesłuchaniu wyjawiła, że narodził się nowy, tymczasowy Bóg, kwestionujący panowanie szalonego Boga. Dalsze pytania ujawniły, że to król został w jakiś sposób przemieniony. Z tego, co zrozumiała od człowieka, wydawało się, że król, lub zaczęła go nazywać, nieświadomy król, rzucił jakieś wyzwanie szalonemu Bogu, czy coś w tym stylu. Cokolwiek to było, Lyra była pewna, że Ekwestria i wszyscy w niej znaleźli się w środku sporu terytorialnego między jakąś nieznaną istotą, a niezdarnym, nieświadomym człowiekiem, w którym Twilight najwyraźniej się zakochała, jeśli wnioskować po zapachu, który z niego emanował. Lyra została wyrwana z myśli przez dźwięk zbliżających się kroków kopyt. Odwróciła głowę i jęknęła na widok nadchodzącej kucyki. Była to jedna z opiekunek z zakładu psychiatrycznego. Zapnęła opiekunka, zatrzymując się przed Lyra. Szukałam cię od godzin. Co sobie myślałaś, uciekając w ten sposób? Wiesz, że to nie jest dozwolone. Przepraszam, powiedziała Lyra znudzonym tonem. Myślałam, szpital, a nie więzienie. Już to przerabialiśmy, to nie tak, westchnęła opiekunka. Co by było, gdyby coś ci się stało tutaj i nikt nie był w stanie pomóc? Lyra z uśmiechem zauważyła, że opiekunka stoi dokładnie na śladach stóp w tych pozostawionych przez dziwną grupę ludzi. Wtedy zajęłabym się tym sama, jak dojrzała jednorożcowa klacz, którą jestem. Opiekunka nadeła policzki, po czym wypuściła powietrze długim, powolnym westchnieniem. Nieważne. Już prawie czas na obiad. Dobra, odwieź mnie z powrotem, powiedziała Lyra, przestępując w wózku. Opiekunka otworzyła szeroko oczy. Chyba nie mówisz poważnie. Lyra obdarzyła ją martwym spojrzeniem. Pano Heartstrings, wiesz, że nie potrzebujesz wózka, prawda? Zapytała opiekunka. Z twoimi nogami wszystko w porządku. Możesz doskonale chodzić o własnych siłach. Dlaczego upierasz się przy wózku? Mimo to mnie popchnij, powiedziała Lyra, uśmiechając się. Miała to być przyjazna mina, ale opiekunka cofnęła się z dreszczem. Nie, nie będę cię wozić, powiedziała. W takim razie chyba nigdzie nie idę, stwierdziła Lyra, rozsiadając się w wózku. Opiekunka wpatrywała się w nią przez kilka sekund, po czym poddała się z jękiem. Podchodząc za wózek Lyry, zapaliła róg i zaczęła kierować go w stronę budynku w oddali. Nie płacą mi wystarczająco za to, mruknęła pod nosem opiekunka. Ucho Lyry drgnęło, a ona wpatrywała się przed siebie, gdy wózek toczył się po ścieżce obsadzonej wiśniami. Przynajmniej ty coś dostajesz. Ja muszę się z tym wszystkim męczyć za darmo. Nie minęło dużo czasu naszej podróży, gdy drzewa zaczęły znikać, zastąpione przez nierówny, skalisty teren. Wydawaliśmy się też powoli schodzić z góry ścieżką wyżłobioną w skalę. Nie byłem jednak do końca pewien, ponieważ Tarzan wciąż niósł mnie przez ramię i widziałem tylko to, co mijaliśmy. Gdy ziemia ustąpiła miejsca urwiskom i przepaściom, zrozumiałem, że jesteśmy blisko krawędzi płaskowyżu, na którym zbudowano Canterlot. Wtedy wszystko zniknęło i zostaliśmy z wąską ścieżką, ledwie wystarczająco szeroką, by na niej stanąć. Nerwowo spojrzałem na pustą przestrzeń, doskonale świadomy, że w przypadku poślizgnięcia Tarzana czekałby mnie długi, długi lot w dół. Próbując odwrócić uwagę od faktu, że jeden fałszywy krok dzieli mnie od śmierci, skupiłem się na jedynym dostępnym źródle rozrywki. Było drzewo, zaśpiewałem cicho, kołysząc głową na boki. Było drzewo, powtórzyła Jane, naśladując moje ruchy. U lasu, najpiękniejsze drzewo. Najpiękniejsze drzewo, jakie widziałeś? O, drzewo w dziurze, a dziura w ziemi i zielona trawa rosła wokoło, i zielona trawa rosła wokoło, dokończyłem, obserwując z lekkim uśmiechem, jak próbuję to powtórzyć, tylko po to, by skończyć w płomieniach. Niemal widziałem dym wydobywający się z jej uszu, patrywała się we mnie w oszołomieniu. Zauważyłem, że to, co wcześniej powiedziała Lyra, było prawdą. Ludzie, że rzeczywiście słuchali mnie i chwytali różne słowa, które wypowiadałem. Postanowiłem, że nie chcę, aby nauczyli się tylko przekleństw, więc zacząłem bawić się z Jane, próbując nie tylko dowiedzieć się, co wiedzą, ale także sprawdzić, czy mogę ich czegoś więcej nauczyć. Wyniki były interesujące. Po pierwsze, wydawali się chwytać przypadkowe słowa i powtarzać je z niemal fanatyczną determinacją. Po spędzeniu prawie 15 minut próbując przekonać Jane, żeby przestała mówić kurna lub kurwa, zrozumiałem. Dlaczego człowiek Lyry powtarzał trawa przez prawie 8 godzin? Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, było to, że samodzielnie ludzie mówili łamaną angielszczyzną. Jednak gdy próbowałem, aby powtarzali całe zdania, robili to bez pomijania słów. Sami mogli powiedzieć my iść teraz. Jeśli kazałem im powtórzyć musimy iść teraz, robili to z minimalnymi trudnościami. Kilka razy brzmieli jak maluchy, zamieniając he na da i tym podobne. I zdałem sobie z tego sprawę całkiem przypadkiem. Wydawali się uczyć słów szybciej, gdy były one ułożone w piosenkę. Musiała to być jednak prosta piosenka, coś powtarzalnego jak wiosłuj, wiosłuj łódką. I piosenka miała zbyt wie skomplikowanych słów lub zbyt długie frazy, Jane gubiła się lub denerwowała i przestawała się bawić. Tak jak teraz. Zielona trawa rosła wokoło, dziura, jąkała się, schwyciła głowę w dłonie. Nie, nie lubię, głowa boli. No dalej dasz rad, zachęcałem ją. To proste. Zielona trawa rosła wokoło, wokoło. Czekałem, aż powtórzy to za mną, choć w wolniejszym tempie, zanim kontynuowałem. I zielona trawa rosła wokoło. Jane również to powtórzyła, po czym jej oczy rozbłysły i klasnęła w dłonie z ekscytacją. Zielona trawa rosła wokoło. Zaświergotała. Właśnie tak dopingowałem. Widzisz, to nie było takie trudne, prawda? Nie, zaskrzyczała ponownie, zaczynając cicho powtarzać całą piosenkę do siebie. Obserwowałem ją przez kilka sekund, zanim mój wzrok powoli zaczął błądzić po jej wyglądzie. Miała krótkie brązowe włosy, się ledwie do ramion, w splątanym bałaganie. Brązowa koszula z długimi rękawami okrywała jej tors, ale poza tym nie miała na sobie nic więcej. Na szczęście koszula była na tyle długa, że sięgała tuż poniżej bioder, które miały, mrugnąłem zaskoczony, przechylając głowę na bok. Gdy szła, rąbek koszuli unosił się i opadał, odsłaniając krawędzie czegoś, co wyglądało na znak. Gdy przeskakiwała przez szczególnie dużą szczelinę w skałach, koszula uniosła się wyżej, odsłaniając pełny znak klepsydrę. Patrywałem się w znak przez kilka kolejnych sekund, zanim Jane nagle schyliła się i ciekawie zajrzała mi w oczy. Coś widzieć? Zapytała. Na twoim biodrze? Powiedziałem powoli, urywając, gdy wskazałem na znak. Jane również na niego spojrzała, przesuwając palcem po zbliznowaciałej skórze. Opiekunka kucyków. Słucham, zapytałem, odrywając wzrok od jej biodra i podnosząc go na jej twarz. Opiekunka kucyków, powtórzyła. Jak wyglądała? Zapytałem ciekaw, jak ludzie opisaliby rasę, w która nieświadomie ich zniewala. Jane położyła pięść na czole, wysuwając jeden palec. Ona rogata kucyk. Jakiego była koloru? Zapytałem. Bez słów Jane wskazała na niebieskie niebo nad nami. Spojrzałem w górę, po czym znów na nią. Niebieska? Niebieska. Zaświergotała, zanim skinęła głową. Tak, tak. Niebieska rogata kucyk. Skinąłem głową z roztargnieniem, po czym znów spojrzałem na znak, który teraz znów był częściowo ukryty przez jej koszulę. Gdy się w niego wpatrywałem, z zakamarków umysłu wyłoniło się blade wspomnienie, jedno z moich pierwszych wspomnień z Equestrii. Zapach palącego się mięsa i stłumione krzyki bólu. Potrząsnąłem głową, aby je odpędzić i mrugnąłem, widząc, że Jane próbuje zwrócić na siebie moją uwagę z zatroskanym wyrazem twarzy. Halo? Dobrze? Tak, to znaczy, wszystko w porządku, powiedziałem. Mój wzrok jednak znów pobiegł w dół ku jej biodru i przygryzłem wnętrze policzka. To bolało? Boleć? Zaświergotała Jane, przechylając głowę na bok. Znak, powiedziałem. Pstmo. To bolało. Jane ponownie przesunęła dłonią po znaku, zanim odpowiedziała. Nie, nie poleć. Niebieska rogata kucyk zabrać Jane do dużej jaskini. Tam inni ludzie też. Białe pokoje. Białe ściany, białym płaszczu. Dać Jane złą wodę. Sprawić, że Jane spać, obudzić się ze znakiem na biodrze. Drapała się po zgrubiałej skórze z roztargnieniem. Gdy wrócić do jaskini niebieskiej rogatej kucyk, boleć, ona mieć coś na ból. To śmierdzieć, ale sprawić, że ból przestać. Nałożyła coś na oparzenie, co uśmierzyło ból, zapytałem. Gdy Jane entuzjastycznie skinęła głową, lekki uśmiech pojawił się na moich ustach. Zawsze miło widzieć, że niektóre kucyki naprawdę dbają o swoich ludzi. Dba o ciebie, zaświergotała Jane, podskakując. Kilka kamieni spadło ze ścieżki pod jej stopami i stoczyło się po zboczu góry. Starałem się je zignorować i skupić na Jane. Niebieska rogata kucyk dbać o Jane, powiedziała. Jedzenie i wodę, dawać miejsce do spania. Trzymać Jane, gdy niebo ciemne i głośne dźwięki bolą Jane uszy. Dbać o Jane, gdy noga zrobić trzask i ból bardzo boleć. Czy sprawia, że jesteś szczęśliwa? Zapytałem. Zatrzymała się, dając mi zmieszane spojrzenie. Szczęśliwa? Tak, wiesz, szczęśliwa, powiedziałem, wskazując na swoje usta i uśmiechając się. Szczęśliwa. Wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi oczami, po czym wykrzywiła usta w grymasie. Zajęło mi kilka sekund, aby zrozumieć, że próbuje naśladować mój uśmiech, ale z jakiegoś powodu nie potrafi. Powtórzyła to kilka razy, zanim się poddała. Szczęśliwa, zmarszczyła brwi. Szczęśliwa dobra, tak? Tak, szczęście jest dobre, odparłem z cichym śmiechem. Ty szczęśliwy? Zapytała, przechylając głowę na bok. Zamarłem, oczy rozszerzając się ze zdumienia.
Ceko?
Ty szczęśliwy z opiekunką kucyków? Powtórzyła pytanie. Otworzyłem usta, by odpowiedzieć, ale się zawahałem. To było pytanie, którego sam sobie od dawna nie zadawałem. Czy byłem szczęśliwy? Czy naprawdę byłem zadowolony z tego, jak potoczyło się moje życie? Się nieświadomie po brodzie, pozwoliłem myślom wrócić do wydarzeń ostatniego miesiąca. Czy byłem zadowolony z tego, jak się potoczyły? Czy zmieniłbym je, gdybym miał taką możliwość? Oczywiście wolałbym nadal rozumieć moich kucych przyjaciół, ale przynajmniej znów mogłem mówić. Poza tym, gdyby nie użyli na mnie elementów, nigdy nie odkryłbym, że ludzie są inteligentni. Potem była Twilight. Czy żałowałem tego, co się między nami wydarzyło? Zastanawiałem się nad tym przez kilka sekund, aż poczułem, jak twarz mi płonie. Nie, tego nie żałowałem. Zdecydowanie nie żałowałem. W takim razie, czy byłem szczęśliwy? Przesuwając dłoń po twarzy, przygryzłem wnętrze policzka, po czym spojrzałem z powrotem na Jane. Obserwowała mnie z niecierpliwym wyrazem twarzy. Czekała, jakby moja odpowiedź miała rozstrzygnąć o życiu i śmierci. Powoli na mojej twarzy rozlał się uśmiech. Cóż, nie było idealnie, powiedziałem cicho. Ale tak, muszę przyznać, że jestem szczęśliwy z moją opiekunką kucyków. Jane otworzyła usta prawdopodobnie, by zadać kolejne pytanie, ale przerwał jej Tarzan, który nagle się odezwał. Jaskinia tu. Rozejrzałem się, ale z powodu mojej pozycji na plecach Tarzana widziałem tylko skalistą ścieżkę pod nami, ścianę klifu po prawej i otwartą przestrzeń po lewej, z polami Ponyville daleko w dole. Świetnie. Gdzie tu? Zapytałem. Przypadkowe spojrzenie w górę. Tam, zwisając z klifu kilkaset metrów nad nami, znajdowała się część zamku Canterlot. Wpatrywałem się w niego z niedowierzaniem. Serio? Powiedziałem, przekręcając się niewygodnie, spojrzeć gniewnie na tył głowy Tarzana. Pałac jest dokładnie nad nami. Zrobiliśmy tę całą objazdową trasę dla niczego? Nie, odparł, spoglądając na mnie przez ramię ze zmieszanym wyrazem twarzy. Mogliśmy po prostu zejść prosto z pałacu, krzyknąłem, wskazując w górę na wielkie, białe budynki daleko nad nami. Oczy Tarzana rozszerzyły się i pokręcił głową. Nie zejść. Niebezpieczne. Wybrać bezpieczną drogę. Nie spaść. Pod nosem opadłem z powrotem na jego ramiona. Cóż, przynajmniej miałem okazję porozmawiać z Lyra. Gdzie w ogóle jesteśmy? Jaskinia! Zaświergotała Jane, gdy Tarzan znów ruszył przed siebie. Jaskinia! Chodź zobaczyć, królu. Przestań tak mnie nazywać, sapnąłem. Nie jestem królem. Urwałem, gdy otoczyła nas ciemność, a gdy spojrzałem w górę, usta mi się otworzyły na widok tego, co ujrzałem. Weszliśmy do wielkiego tunelu w ścianie klifu. Systemu jaskiń, jeśli sądzić po stalaktytach. Tunel stopniowo opadał w dół, a ja mogłem tylko patrzeć, jak światło słoneczne wpadające przez wejście powoli stawało się maleńką kropką w oddali. Słyszałem cichy odgłos stóp ludzi uderzających o skały podczas marszu, a także oddechy. Wokół nas rozlegał się słaby dźwięk kapiącej wody, odbijający się echem po jaskini w niesamowity sposób. Więc, co to za jaskinia? Zapytałem cicho po kilku minutach. Mimo, że starałem się mówić cicho, jaskinia i tak sprawiała, że mój głos rozbrzmiewał echem. Zobaczysz wkrótce, odparła Jane przez ciemność. Już prawie. Cokolwiek zobaczyć w tej ciemności? Zapytałem, przewracając oczami. I skąd wiesz, dokąd idziesz? Nie widzę nawet własnej dłoni przed nosem. Iść za zapachem. Zaprowadzić do domu, sapnął Tarzan, wciągając powietrze nosem. Cóż, ja nic nie czuję, westchnąłem, rozluźniając się na ramieniu Tarzana. Przez chwilę zastanawiałem się, czy utknę w tych jaskiniach na zawsze, niezdolny znaleźć wyjścia, gdy Tarzan w końcu mnie uwolni. Szybko odsunąłem tę myśl. Nie było tu nic do jedzenia, więc ludzie musieli wychodzić po pożywienie, prawda? Mogłem po prostu pójść za nimi, gdy nadejdzie pora. Podczas moich rozmyślań i planowania nie zauważyłem narastającego światła, aż nagle obok mnie przepłynęła czerwona latarnia, sprawiając, że wpatrywałem się w nią z zachwytem. Mimo ulgi, jaką poczułem na widok światła, jej obecność mnie zaskoczyła. Była przymocowana do ściany metalowym łańcuchem i hakiem. Sądząc po tym, co dotąd widziałem u ekwestriańskich ludzi, wątpiłem, by to oni ją tam umieścili. W takim razie, kto to zrobił? Minęliśmy kolejną latarnię, tym razem po przeciwnej stronie tunelu i w czerwonym świetle dostrzegłem, że Jane przygląda się im ciekawie. O co chodzi z tymi latarniami? Zapytałem, gdy trzecia przepłynęła obok w ciemności. Światło prowadzić członków stada, którzy nie czuć drogę do domu, powiedziała Jane cicho. Nie mieć dobry nos, więc postawić światło, by pomóc widzieć. Tak, ale kto je postawił? Zapytałem. Odparła Jane prosto. Światło tu, gdy Jane przyjść, nie wiedzieć, kto postawić. Cicho pod nosem znów spojrzałem na latarnię. Obserwowałem je, gdy schodziliśmy coraz niżej, zauważając, że ich kolor stopniowo zmieniał się z głębokiej czerwieni na jasny różowy, im dalej zapuszczaliśmy się w głąb. Wkrótce stały się miękko-białe, w pełni oświetlając tunel. Do tego czasu dźwięk kapiącej wody przekształcił się w głośny szmer i choć nie widziałem płynącej wody, wiedziałem, że jest blisko. Tunel otworzył się na wielką grotę, a ja wpatrywałem się w nią z zachwytem. Sufit był wysoko nad nami, tak wysoko, że ginął w mroku. Z lewej strony dobiegał odgłos wartkiej wody i gdy spojrzałem w tamtą stronę, ujrzałem wodospad spływający w dół z otworu w skalnej ścianie. Ścieżka wiła się wzdłuż krawędzi groty, stopniowo opadając, gdy okrążała okrągłą komnatę. Wytężając szyję do granic możliwości, kątem oka dostrzegłem wielkie jezioro w środku groty, rozciągające się na kilkaset metrów. Gdy rozglądałem się po grocie, do moich uszu dotarł słaby odgłos głosów, stłumiony przez szum wody. Nie mogłem rozróżnić słów, słyszałem, że mówiło wiele osób. Zanim zdążyłem się dłużej wsłuchać, Tarzan znów ruszył. Skręcił i zaczął schodzić po pochylonej ścieżce, zagłębiając się w grotę. Jane i dwóch innych ludzi podążyło za nim, ich wzrok był skupiony na czymś w środku komnaty. Gdy dotarliśmy do podstawy rampy i zaczęliśmy kierować się ku centrum groty, głosy stopniowo cichły. Nagle poczułem niepokojące wrażenie, że wiele par oczu patrzy na mnie, co było jeszcze bardziej niezręczne, bo tym razem to nie moja twarz, a tyłek był zwrócony w stronę tych nieznanych istot. Zaczepiłem się lekko, ale uścisk Tarzana wciąż był zbyt mocny. Czy zamierza mnie w końcu postawić na ziemi? Wydałem głośny okrzyk, który rozbrzmiał echem po wielkiej grocie, gdy Tarzan nagle zdjął mnie z ramienia i rzucił na ziemię. Przygotowując się na twarde lądowanie na skalę, miło się zaskoczyłem, gdy zamiast tego wylądowałem na miękkim mchu. Mimo to nagły upadek sprawił, że zakręciło mi się w głowie i leżałem tam jęcząc z dyskomfortu, podczas gdy podłoga pode mną kołysała się tam i z powrotem. Gdy czekałem, aż pokój przestanie się kręcić, usłyszałem. Coś przesuwa się w pobliżu. Cichy odgłos stóp na kamieniu dotarł do moich uszu, gdy to coś zbliżyło się. Więcej ludzi. Pomyślałem otumaniony, gdy nieznane coś zatrzymało się przede mną. Miałem właśnie przemówić i wyrazić swój dyskomfort, gdy to coś odezwało się. No i jesteś, wielkoludzie, co tym razem znalazłeś? Kolejnego zabłąkanego. Zamarłem, gdy mój umysł przetwarzał to, co właśnie usłyszałem, ale odmówił zarejestrowania tego. Mówiący miał chropowaty głos z lekkim południowoamerykańskim akcentem. Nie tylko to, ale użył pełnych zdań. To nie może być, przebijając się przez wirowanie w głowie, podniosłem się na ręce i kolana. Para bosych stóp nagle weszła w moje pole widzenia, podobnie jak podarte brzegi spodni Moro. Moje serce waliło jak oszalałe w klatce piersiowej, gdy mój wzrok powoli unosił się, aż w końcu spojrzałem w twarz kolejnego męskiego człowieka. Ubrany w wyblakłe spodnie Moro i szarą koszulkę, miał skrzyżowane ramiona na piersi, patrząc na mnie ciekawie. Jego twarz, a przynajmniej to niewiele, co mogłem zobaczyć za jego pełną brodą, miała wychudzony wygląd kogoś, kto kiedyś był korpulentny, ale ostatnio stracił dużo wagi. Niebieskie oczy obserwowały mnie z powściągliwą wesołością. Jednak rzeczą, która przykuła moją uwagę, która sprawiła, że opadła mi szczęka, a serce przestało bić na moment, był szeroki uśmiech rozpostarty na twarzy człowieka. No i co my tu mamy? – zapytał człowiek, przechylając głowę na bok. – Wyglądasz trochę poturbowany. Właściciel się tobą nie opiekuje. Niezdolny przetworzyć to, co widzę, tylko pokręciłem głową z niedowierzaniem. – Co do cholery? – wykrztusiłem. Oczy człowieka rozszerzyły się ze zdumienia, brwi znikając pod linią włosów. – Co do? – wyszeptał, po czym odwrócił się i krzyknął przez ramię. – Hej! Znaleźli kolejnego. Gdzieś za nim rozległ się pisk, po którym odezwało się kilka głosów. Ignorując je, człowiek znów się do mnie odwrócił. – Pozwól, ci pomogę, partnerze – powiedział, wyciągając rękę. Gdy ją chwyciłem, podniósł mnie na nogi z niewielkim wysiłkiem. Zachwiałem się lekko, ale złapał mnie i pomógł utrzymać równowagę, kładąc dłoń na moim ramieniu. – Fa! – powiedział. – Spokojnie. To był paskudny upadek, który ci zafundował wielkolud. Nie spiesz się, nie chcemy, żebyś znów się wywrócił. – Co? – zapytałem głupio. – Co się stało? Kot ci język połknął. – zapytał człowiek z chichotem, prawdziwym chichotem. Wpatrywałem się w niego szeroko otwartymi oczami, moje usta otwierając i zamykając bez słów. – Nie możesz uwierzyć w to, co widzisz? – zapytał. – Nie martw się. – Prawdziwy, przysięgam. – Nazywam się Justin Revis. Znów wyciągnął rękę. – Max! – wyjąkałem, chwytając jego dłoń, tylko by wzdrygnąć się, gdy uścisnął ją miażdżąco. – Cóż, Max, miło cię poznać – powiedział Dustin, wyrywając mi rękę ze stawu. Puścił moją dłoń, a ja szybko przyciągnąłem ramię do piersi, masując obolały mięsień. Obejmując mnie ramieniem, Dustin odwrócił się i wskazał ręką. – I witaj w naszej skromnej siedzibie. I wtedy po raz pierwszy dobrze przyjrzałem się miejscu, w którym się znalazłem. Wzdłuż brzegu podziemnego jeziora rozciągał się mały obóz. Na ziemi rozrzucone były dziesiątki dużych brezentów i koców różnych rozmiarów, wszystkie zgromadzone wokół kilku ognisk. Rozstawiono też kilka namiotów, w których jeden wyglądał na naprawiony namiot cyrkowy. W pobliżu ustawiono mały stos skrzyń i koszy i widziałem, że jeden z koszy był pełen jabłek. Obóz zamieszkiwali, leżąc, siedząc i stojąc wokół, ludzie. Na początku myślałem, że jest ich tylko około kilkudziesięciu, ale gdy moje oczy przyzwyczaiły się do poziomu światła, zobaczyłem, że obóz rozciąga się wzdłuż linii brzegowej, koców zgromadzonych wokół kolejnych ognisk. Próbowałem oszacować liczbę, ale z powodu wszystkich kręcących się ludzi nie byłem w stanie. Gdybym jednak miał zgadywać, powiedziałbym, że w wielkiej grocie zgromadziło się co najmniej kilkuset ludzi. Odrywając wzrok od prawdziwego morza ludzi, spojrzałem na pobliskie ognisko, na które wskazywał Dustin. Kilkunastu ludzi zgromadziło się wokół niego, siedząc wokół trzaskających płomieni, i mogłem rozpoznać kilku z nich. Wielkiego czarnego faceta z łysą głową, z wieloma bandażami na ciele i kończynach, chudego, opalonego mężczyznę z rudobrązowymi, nieuczesanymi włosami i brodą bez wąsów, młodą kobietę z ogoloną głową, częścią lewego ramienia tuż poniżej łokcia, mężczyznę z krótkimi brązowymi włosami, z kilkoma bliznami na twarzy, a także dziwną metalową kratką na ustach i nosie. Było ich wielu, znacznie więcej, niż miałem czasu obserwować. Wszyscy wyglądali na zmęczonych. Kilku miało blizny i obrażenia, a większość wyglądała na półzagłodzoną. Jednak było coś w tych kilkunastu ludziach, co sprawiało, że byłem pewien, że nie mogą być ekwestriańskimi ludźmi. Mogły to być ich twarze i sposób, w jaki trzymali swoje ciała, tak różne od ekwestriańskich ludzi. Mógł to być fakt, że byli ubrani w podarte ubrania, w przeciwieństwie do prostych brązowych strojów ekwestriańczyków. Ci ludzie mieli na sobie normalne ubrania. Jeden nawet miał niebieskie dżinsy. Mógł to też być fakt, że wszyscy patrzyli na mnie z małymi uśmiechami na zmęczonych twarzach. Nie, to nie byli ekwestriańscy ludzie. To byli. Nie wierzę, wyszeptałem, powoli kręcąc głową. Stary, powiedział Dustin, mocno klepiąc mnie po plecach. Przeszedł przede mnie z szerokim uśmiechem na twarzy. Znów wskazał na ludzi wokół ogniska, z których jeden pomachał do mnie z ciepłym uśmiechem. Nie jestem pewien, przez co przeszedłeś, a sądząc po tej bliznie na twarzy, to jedna piekielna historia, kontynuował Dustin, ale teraz jesteś wśród przyjaciół. Nadal kręciłem głową, wpatrując się w ludzi przede mną. Wy, wszyscy wy, to są Terranie. Etam, powiedział Dustin, jego uśmiech grożący rozdzieleniem twarzy. Jesteśmy tacy jak ty. Wiem, że trochę trudno uwierzyć z tymi wszystkimi neandertalskimi ludźmi wokół. W przeciwieństwie do nich, my jesteśmy prawdziwym artykułem. Jesteśmy ludźmi z ziemi.